Otóż w Sejmie już za moment odbędzie się posiedzenie zespołu parlamentarnego wyjaśniającego przyczyny katastrofy smoleńskiej. Mamy teraz połączenie z panem posłem Stanisławem Piotrowiczem, który jest wiceprzewodniczącym tegoż właśnie zespołu. No dzisiaj ważne spotkanie. Tutaj będzie mowa o autorze symulacji, inżynierze Glenie Jorgensie z Danii, także profesora Grzegorza Kowaleczki. Można powiedzieć, że dyskusja, debata tych dwóch profesorów przyniosła ciekawe wnioski zespołowi i nie tylko. Mamy teraz właśnie to połączenie. Witam serdecznie, panie pośle, na antenie Radia Maryja i bardzo prosimy o komentarz do tego, co już wiemy i co będzie jeszcze w czasie spotkania.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu. Rzeczywiście, tak jak ojciec wspomniał, o godzinie 14 rozpocznie się posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Gościem specjalnym dzisiejszej konferencji będzie absolwent Duńskiego Uniwersytetu Technologicznego, inżynier Glen Jorgensen z Danii, z Kopenhagi. Przyleci specjalnie na posiedzenie zespołu. Również na posiedzenie zespołu został zaproszony profesor doktor habilitowany pułkownik Grzegorz Kowaleczko, prorektor do spraw naukowych Szkoły Orląt w Dęblinie. Zespół parlamentarny zaproponował przedstawienie panu profesorowi opracowań pana inżyniera Glena Jorgensena z kilkudniowym wyprzedzeniem, tak, żeby mógł przygotować się do dzisiejszego spotkania, do wymiany myśli obydwu naukowców. I jednak z przykrością muszę stwierdzić, że to już jest po raz kolejny. Pan profesor ani nie potwierdził swojej obecności, ani nie zaprzeczył. Wszystko wskazuje na to, że jednak do takiego spotkania dwóch naukowców nie dojdzie. Ubolewam nad tym z tego względu, że po raz kolejny zespół parlamentarny zaprasza naukowców związanych z panem doktorem Laskiem, naukowców podtrzymujących tezę raportu Millera, zaprasza na spotkania, na których publicznie przecież naukowcy w liczbie około 100 prezentują swoje wyniki swoich prac naukowych. Są to przecież pan profesor Binienda, profesor Nowaczyk, pan inżynier Jorgensen, pan doktor Szuladziński z Australii i tak dalej. Można by było długo wymieniać również i tych plejadę polskich naukowców, którzy zawsze zapraszają swoich adwersarzy, mało tego, z wielką pokorą proszą o to, że jeżeli w czymkolwiek się mylą, to żeby właśnie zwolennicy komisji Jerzego Millera wskazali, w czym się mylą i zaprezentowali również swoje wyliczenia. No jak tak się składa, że nigdy tamta strona, mówię o stronie rządowej, nigdy nie pojawiła się na zespole parlamentarnym, nigdy też nie pojawiła się w miejscach neutralnych, takich jak uniwersytety, bo przecież konferencje smoleńskie nie są związane politycznie, nie są organizowane przez polityków, odbywają się w miejscach takich poza parlamentem, odbywają się na uniwersytecie lub też w innych obiektach. I w związku z tym istnieje możliwość wymiany myśli, wymiany poglądów. Tego oczekujemy. A co mamy w zamian za to? No, w zamian za to mamy próbę dyskredytowania tych wszystkich, co inaczej myślą. No to jest rzeczywiście niesamowite. Nie podejmuje się polemiki, nie prezentuje się kontrargumentów, tylko podejmuje się próbę ośmieszenia tych, którzy mają inne poglądy. No, czy się godzi tak? Czy się tak godzi czynić? No, chyba pytanie jest retoryczne. Tak postępują ci, którzy nie mają racji. Jeżeli nie mają argumentów, to uderzyć w tych, co mają argumenty odmienne, ale oczywiście nie rzeczowo, tylko próbować dezawuować kompetencje, względnie też w jakikolwiek inny sposób ośmieszać. No, przecież mamy do czynienia z taką właśnie kampanią nienawiści względem tych, którzy próbują dociec rzeczywistych przyczyn katastrofy smoleńskiej. Ja tego nie mogę pojąć. Przecież jako Polacy powinniśmy być wszyscy żywotnie zainteresowani w tym, żeby te przyczyny ustalić. Te przyczyny można przecież wypracowywać w drodze dialogu, w drodze rozmowy, w drodze spotkania naukowców z naukowcami. Tak się przecież dzieje w innych sferach. W innych sferach. Nie rozumiem, dlaczego katastrofa smoleńska traktowana jest wyjątkowo inaczej, odbiega od wszystkich reguł obowiązujących w cywilizowanym świecie, w świecie naukowym, gdzie się podejmuje dyskusje, gdzie się rozmawia, rozważa argumenty za i przeciw, można je podzielać, można je odrzucać, ale prezentować swoje stanowisko. Natomiast ta sprawa osnuta jest jakoś specyficzną aurą. Nie wolno się tą sprawą interesować. Chcę przypomnieć, że przecież podjęto próby skutecznie je zresztą przeprowadzono, próby szykanowania tych polskich naukowców, którzy w ogóle tą sprawą się zajęli. Wara im od tego. Przecież rektorzy dwóch uczelni polskich w ślad za sygnałem, który wypłynął z rządu, właśnie wystąpili względem naukowców z ostrzeżeniem, żeby się nie angażowali w tą sprawę. Pewne reperkusje dotknęły również naukowców w Stanach Zjednoczonych, a więc sygnały przecież wyszły z Polski. No, nie znam takiej sprawy, w której uderzano by w ludzi, a nie podejmowano polemiki z wynikami ich badań naukowych. Myślę, że ta atmosfera pokazuje, jak się nie ma racji, no to boi się wystawić głowy z cienia. To boi się stawić czoła z tymi, co myślą i wyliczają inaczej. Lepiej się schować i zza węgła do nich strzelać. Myślę, tak, że to nie są reguły obowiązujące w cywilizowanym świecie.
To nie są reguły obowiązujące i też można powiedzieć, to jest dziwne, bo to po prostu jest też bardzo nieakademickie nawet zachowanie, bo ludzie wykształceni, którzy niejednokrotnie mają, prawda, katedrę, są wykładowcami, powinni nawet to zrozumieć, że pewna forma debaty jest bardzo potrzebna. Wymiana argumentów, dyskusja owszem, ale przedstawienie też drugiej strony. Nie tylko tak, że jak pan mówi, że coś się krytykuje no ad rem, prawda? Od razu, bezpośrednio, bez podania przyczyn. I jeszcze ciekawa rzecz, że sprawa smoleńska, katastrofy smoleńskiej, czy nawet domniemanego tutaj zamachu, odżywa. To nie jest tak, że ona jest jakoś sztucznie podsycana, bo jednak co rusz pojawiają się tutaj komentarze no, ludzi, którzy na przykład na tutaj forum internetowym bardzo ciekawe rzeczy i spostrzeżenia piszą, no ale także wiemy, że no, nawet ten brak tego raportu oficjalnego, czy przyjęcia tutaj tej noty, jeśli chodzi o tą misję specjalną tych, którzy tam byli na miejscu, archeologów, którzy wykazali tysiące szczątków samolotu niezabezpieczonych, znaleźli. Mówią, że jeszcze mogliby więcej znaleźć, już nie mówię o szczątkach ludzkich. To jest też bardzo sprawa tutaj, no, tak, niesamowita.
Dotyka ojciec bardzo ważnych argumentów. Trzeba przecież podkreślić to, że ustalenia archeologów kwestionują to, o czym mówili prominentni politycy obecnie rządzących Polską, w szczególności pani marszałek Kopacz wtedy.
Była jeszcze ministrem zdrowia.
Zdrowia, tak, która mówiła o tym skrupulatnym zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o przesiewaniu na metry. Okazuje się, że naukowcy, archeolodzy nie przesiewali na metr. Badali, jak pamiętam, ziemię do 20 centymetrów i znaleźli mnóstwo odłamków, mnóstwo idące w tysiące, w dziesiątki tysięcy odłamków. I rodzi się zasadnicze pytanie, rozrzucanych na potężnym obszarze, rodzi się zasadnicze pytanie, jaka siła mogła spowodować tak wielkie rozkawałkowanie samolotu i rozrzucenie tych szczątków na tak potężnym obszarze. Podkreślmy, że samolot upadł przy stosunkowo niewielkiej prędkości i z niskiej wysokości. Naukowcy doskonale wiedzą, zajmujący się problematyką, że w takich wypadkach nie dochodzi do takiego rozkawałkowania w drobiazgi samolotu i jednocześnie jest to potężna masa, bo około 80 ton, więc gdy upadnie, to powoduje głęboki lej, tym bardziej wielki, że teren był miękki, grząski. W tej sytuacji mamy do czynienia zupełnie z czymś innym, z rozkawałkowaniem niespotykanym samolotu, i jednocześnie z brakiem leja, co wskazywałoby na to, że samolot by nie upadł w całości na ziemię. I jakoś to się jawi jako oczywiste dla wielu naukowców na świecie. Ale można rzeczywiście nic nie wiedzieć na temat katastrofy smoleńskiej, przyczyn i okoliczności. Ja to wielokrotnie podkreślam. Wystarczy popatrzeć, jak się dochodzi do ustalania tych okoliczności. I dochodzenie do tych okoliczności jest kompromitujące dla rządzących i jednocześnie wskazujących na nieczyste intencje. No ale trudno się dziwić, żeby było inaczej, skoro mamy do czynienia z grzechem pierworodnym. Wyjaśnianiem przyczyn katastrofy zajmują się ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Ja to wielokrotnie podkreślam, przynajmniej odpowiedzialność polityczną. Przynajmniej odpowiedzialność polityczną za przygotowanie lotu, za przebieg lotu i za wyjaśnianie tych przyczyn. Dziś śledztwem zajmują się ci prokuratorzy, ten zespół prokuratorów, który nie dopełnił na miejscu swoich obowiązków. No, dziś nad tym wszystkim czuwa rząd, którego służby nie dopełniły obowiązków. Upadł nie samolot prezydencki, to trzeba z całą mocą podkreślić. To był samolot rządowy, to był samolot rządowy, a za bezpieczeństwo lotu muszę to z całą mocą powtórzyć po raz któryś, bo się pojawiają takie mącące głosy, jakoby to kancelaria prezydenta była odpowiedzialna. Kancelaria prezydenta nie dysponuje żadnymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo prezydenta. Bezpieczeństwo prezydenta zapewniały służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, a więc funkcjonariusze BOR-u, służby podległe ministrowi MSWiA i służby podległe ministrowi obrony narodowej. Prezydent takich służb nie miał. Za całe bezpieczeństwo tej ekspedycji odpowiedzialne były służby rządowe, a więc można powiedzieć, że jako rząd całości, mieliśmy przecież niedawno przykład tego, co się wydarzyło, bodajże to było w Łotwie, doszło do katastrofy, minister podał się do dymisji. Pokazał, jak się postępuje w kraju demokratycznym. Można powiedzieć, że tam jest młoda, świeża demokracja. Pokazali, jak się czyni. On czuł na sobie odpowiedzialność polityczną, choć tym pociągiem nie kierował przecież. Ale wiedział o tym, że to się wydarzyło w jego resorcie, a jak się to wydarzyło w jego resorcie, on ponosi za to odpowiedzialność polityczną. Podał się do dymisji. Niech inni wyjaśniają okoliczności przyczyn tej katastrofy, bo on w niczym nie zawinił. Ale żeby rzetelnie, obiektywnie wyjaśnić, to musi to zrobić ktoś inny. W Polsce co się stało? Wyjaśniają tą sprawę ci, którzy ponoszą co najmniej polityczną odpowiedzialność, jeżeli nie prawną, karną, za to, co się wydarzyło. I dlatego mamy takie efekty, jakie mamy. Dlatego widzimy coraz większe podporządkowanie prokuratury, coraz większą presję na prokuraturę, żeby ona się nie ważyła dokonać ustaleń innych, niż zrobiła to komisja Millera, niż zrobiła to komisja Anodiny. No i takie mamy tego
dlatego efekty. Też tego skutkiem jest to, że dopiero posłowie opozycyjni zajmują się tym, zajmują swój czas, no ale po prostu sumienie im nie pozwala i także rozum racjonalny im na to nie pozwala. Panie pośle, to tak byśmy porównali, jak gdyby, no nie wiem, jakaś była sprawa pojedyncza jakiegoś tam, powiedzmy, no nie chcę tutaj mówić, że to jest nieważne, ale mniejszego kalibru, jak zabójstwa, czy zaginięcia osoby i po prostu mówi się, no cóż, orzekamy, że to było gdzieś samobójstwo, nie szukamy, nie robimy jakichś tam przeszukań, sprawa jest załatwiona, podpisane wszystko, panu prokuratorem to jak to wygląda, że nie są sprawy, które na ileś tam lat są rozciągnięte, nawet specjalne są zespoły, które poszukują rozwiązania prawdziwego, ostatecznego, natomiast nie robi się tak, że daje się to już zakończone, podpisane, wszystko wiemy, amen.
Drogi ojcze, ale przecież trzeba jasno podkreślić, Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego w swoich procedurach wskazuje, że w przypadku katastrof lotniczych, jeżeli na pokładzie była głowa państwa, należy jako pierwszą wersję stawiać wersję zamachu terrorystycznego. A w Polsce nie kiwnięto palcem, od razu poszedł przekaz, że błąd pilotów. No i oczywiście potem stanowisko prokuratury, że rzeczywiście nic nie wskazuje, że się wyklucza zamach, a dopiero z późniejszych czynności po upływie 2-3 lat dowiadujemy się, że prokuratura zaczyna cokolwiek w tym kierunku badać, jedzie, zabezpiecza ślady ewentualnych materiałów wybuchowych, więc te spóźnione działania pokazują, że w tamtym momencie nie podjęto żadnych czynności, które nakazywała w swoich procedurach Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa. Doskonale sobie zdają sprawę z tego, że jeżeli rozbija się samolot z głową państwa na pokładzie, to jedną z najbardziej prawdopodobnych wersji jest wersja zamachu terrorystycznego i tą trzeba w pierwszej kolejności badać. Natomiast w Polsce od razu tą wersję odrzucono. No to musi przecież rodzić poważne podejrzenia, dlaczego tak odrzucono tą wersję, nie wykonując żadnych czynności. A to, że nie wykonano żadnych czynności w tamtym czasie, ja nie miałem wglądu w akta. Ale widzę, że te podstawowe czynności wykonuje się dopiero teraz, po upływie 2-3 lat. To wskazuje, to co robi prokuratura teraz, pokazuje, jakie były zaniedbania na początku. Gdyby prokurator dopuścił się takich zaniedbań w drobnej sprawie, no to przede wszystkim miałby postępowanie dyscyplinarne dawno. Przecież ja doskonale wiem, gdyby prokurator nie zrobił oględzin, gdyby nie zrobił sekcji zwłok, no to przecież to są podstawowe rzeczy, które go do tego obowiązują. A tu mamy taką sytuację, że prokuratorzy nie uczestniczyli w oględzinach miejscach zdarzenia, nie przeprowadzili sekcji zwłok, a oględziny i protokoły, jakie nam przysłali Rosjanie, no to widzimy, jakie są. Archeolodzy pokazali, jak się oględziny robi, bo tyle rzeczy, których oni ujawnili, a ile ujawnić nie mogli, bo Rosjanie szybciutko w tym miejscu wybetonowali drogę. I tam już oczywiście archeolodzy nie pracowali. Rodzi się też pytanie, czy tak postępuje ktoś, kto ma czyste ręce, żeby szybciutko sprzątać miejsce i betonować je tak, żeby już tam nigdy więcej nie zaglądał.
Obcinanie gałęzi drzew.
Z swojego doświadczenia, drogi ojcze, dodam tylko tyle. Jeżeli prowadziłem oględziny miejsca zdarzenia, ja wiem o tym, że coś mogło umknąć uwadze. Jeżeli sprawa była ważna i skomplikowana, to miejsce zabezpieczałem przed dostępem osób postronnych na długi jeszcze okres czasu. Bo jeżeli śledztwo pokaże, że wyłonią się jakieś nowe okoliczności, żebym ja jeszcze mógł z ekspertami wrócić jeszcze raz na miejsce zdarzenia i zwrócić uwagę na to, co mogło umknąć uwadze podczas pierwszych oględzin. Natomiast tu prokuratorzy postąpiono zupełnie inaczej. Od razu po prostu zniszczono miejsce zdarzenia w sensie takim, że przeorano, zakopano, wybetonowano. No tak się po prostu nie postępuje.
To było wbrew zaleceniom, metodom w ogóle stosowanym w świecie. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę, bo za chwilę to posiedzenie tej sejmowej komisji też również bardzo ciekawe. Myślę, że wrócimy do tego tematu. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wypowiedź. Szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Stanisław Piotrowicz, przypomnę, wiceprzewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw wyjaśnienia katastrofy, przyczyn katastrofy smoleńskiej.